Dzień dobry, to jest świąteczne spotkanie w RMF FM i w faktach RMF FM. Lany poniedziałek i bardzo się cieszę, że wirtualnie przy tym naszym wielkanocnym świątecznym stole możemy spotkać się z Kamilem Wyszkowskim z Global Compact w Polsce, Agenda ONZ. Dzień dobry Kamilu, kłaniam się.
Dzień dobry, cześć Michale.
Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać właśnie w tym miejscu w środku świąt. Lany poniedziałek dzisiaj i my trochę na przekór tradycji zaprosiliśmy Ciebie, bo jesteś osobą, która nie leje wody, czyli mówi konkretnie, precyzyjnie, ale w temacie wody, bo o tym dzisiaj też mówimy w świątecznych faktach RMF FM, o wodzie jako o tym bardzo cennym surowcu i o jej zasobach. Powiedz ze swojej perspektywy, reprezentanta instytucji, której właśnie jesteś przedstawicielem, co chciałbyś, żebyśmy my dzisiaj przy okazji lanego poniedziałku, nasi słuchacze, nasi widzowie, internauci rmf24.pl, wiedzieli i myśleli o wodzie, gdy będziemy z niej korzystać, a może gdzieś tam polewać się nią delikatnie w domu wśród naszych domowników. Co chciałbyś, żebyśmy wiedzieli i myśleli sobie właśnie o tej wodzie jako o zasobie?
Po pierwsze, że jest to zasób, który jest bardzo niewielki, czyli woda słodka, bo oczywiście o tej mówimy, jest czymś, co na niebieskiej planecie, która jest z orbity czy nawet z kosmosu tak definiowana, to tutaj tej wody słodkiej mamy bardzo mało. Co więcej, zasoby wody słodkiej dostępne dla człowieka to jest zaledwie 0,3% ogółu zasobów wody na świecie. I oczywiście pomijam kwestię wody słonej, bo ta jest niezdatna do picia. Oczywiście próbujemy jako ludzkość w ramach swojej innowacyjności rozwijać technologię chociażby wielkich odsalarek morskich po to, żeby być w stanie wyprodukować z wody słonej wodę słodką. I to robi chociażby z powodzeniem państwo Izrael. Przypomnę, że też oparło swoją dyplomację wodną na właśnie pozyskiwaniu wody słodkiej ze wody morskiej, obdzielając niejako tą wodą przy okazji Egipt czy Jordanię. Natomiast to tak na marginesie. Natomiast w Polsce, kraju, który znowuż ma 1000 jezior mazurskich, nam się znowuż wydaje, że tej wody mamy bardzo dużo, podczas gdy jest jej znowuż mało. Polska jest zdefiniowana jako kraj o deficycie wodnym.
Czy to oznacza, że mamy kryzys wodny w Polsce?
Tak, to się nawet mierzy. Mamy, to się nazywa profesjonalnie water stress by country, czyli właśnie kryzys wodny, niedobory wodne. Polska jest na liście krajów z niedoborami wody od 1995 roku przynajmniej. To jest takie słynne zestawienie przygotowane przez UNEP, United Nations Environment, czy tą agendę naszą do spraw środowiska, gdzie perspektywa do 2025 roku nie jest optymistyczna, raczej tej wody będzie jeszcze mniej przez te wszystkie lata od 1995 roku do teraz. To oczywiście ma także swoją konsekwencję ze wzrostem temperatur, powiązane jest to ze wzrostem temperatur, czy coraz mniejszą z każdym kolejnym rokiem pokrywą, czy gęstością, grubością pokrywy śnieżnej, która na terenie Polski spada w okresie zimowym. I to w konsekwencji prowadzi do czegoś, co się znowuż nazywa deficyt wody w tak zwanym klimatycznym bilansie wodnym, czyli znowuż takiej przestrzeni, gdzie jakby to ładnie wytłumaczyć, jeżeli mamy, każdy ma w domu pewnie wannę albo przynajmniej wie jak wygląda, tak? Jeżeli do tej wanny napuścimy wodę i to się dzieje w okresie zimowym, czyli ta woda, ten śnieg topnieje, on powinien w tej wannie zostawać, powinien topnieć powoli, więc jeżeli on topnieje powoli, wtedy na dnie tej wanny zostanie taka jej spora warstewka. I to jest w tym razie klimatyczny bilans wodny, czyli to są te wody głębinowe, które jakby nasycą się tym wolno topniejącym śniegiem. Czyli on zdąży przesiąknąć w dół, w niższe warstwy gleby, do tych wód właśnie najcenniejszych, tych wód głębinowych, które są tym zasobem wodnym. Jeżeli śniegu nie ma, albo jest go niewiele, albo za szybko topnieje, wtedy tą wodę błyskawicznie tracimy. Ona spływa rzekami do Morza Bałtyckiego i mamy kłopot. Właśnie mamy kłopot, że się nie odnawia ten bilans wodny, czyli ta woda się nie bilansuje. W konsekwencji mamy jej deficyt. Na tym właśnie polega kryzys wodny w Polsce, który trwa od dekad. Zwyczajnie u nas po prostu woda się nie bilansuje. Mamy jej niedobory właśnie z tego powodu, że coraz krótsze są zimy, ponieważ mamy coraz wyższe temperatury i ponieważ mamy w tle kryzys klimatyczny, którego także ofiarą jest Polska. Polska nie jest jakąś zieloną, samotną wyspą. Na nas oddziałują też te negatywne zjawiska związane ze wzrostami temperatur i stąd konsekwencja chociażby w postaci kryzysu wodnego.
Co wobec tego, Kamilu, i czy jest cokolwiek, co możemy zrobić, żeby zahamować ten kryzys wodny? Kilka miesięcy temu pisałeś w swoim blogu na rmf24.pl o tym, że woda jest takim zasobem, którego nie da się przywieźć na przykład z Chin i sprowadzić do Polski. Co wobec tego możemy zrobić?
No tak, użyłem wtedy barwnego porównania, bo wszyscy byli rozemocjonowani tym Tupolewem, który wylądował na warszawskim Okęciu ze sprzętem medycznym. Natomiast no, rzeczywiście nie da się Tupolewem przywieźć wody do Polski, bo zwyczajnie potrzebujemy jej znakomicie więcej. I ten zasób, o którym mówimy, no trzeba go po prostu bardzo nim trzeba ostrożnie gospodarować. Przykładowo trzeba wdrożyć tak zwane zbiorniki retencyjne wielofunkcyjne, dwufunkcyjne. One się nazywają zbiornikami retencyjnymi mokrymi. Ich powinno powstać mniej więcej tyle, co w Hiszpanii, jakieś 2000. Mamy na dzisiaj około setki. Ta przepaść pomiędzy tym, co być powinno, a tym, co jest, to jeszcze jest pogłębiana tym, że mamy w Polsce bardzo dużo takich systemów odwadniających, które w latach 60., 70. no głównie osuszyły wszystkie polskie, mówię wszystkie upraszczając oczywiście, ale większość potężną polskich mokradeł czy polskich bagien, też polskich torfowisk. Tam te tereny stały jakby odzyskane do produkcji rolnej. Niestety z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. Teraz trzeba to odwrócić, ten proces, czyli poprzez tak zwane cewkowanie, czyli zadbać o to, żeby te rowy odwadniające, nie wiem, czy ktoś z Państwa je widział, ale warto się przejechać na tereny wiejskie i zobaczyć takie rowy wzdłuż pól. To są właśnie rowy odwadniające, je trzeba zabezpieczyć takimi groblami małymi po to, żeby te cewki zatrzymywały wodę, a nie ją odprowadzały do najbliższych cieków wodnych, bo wtedy zwyczajnie ten teren traci wodę, on się dalej osusza i dalej się degraduje. Polski nie stać na to. Mamy 1700 metra sześciennego wody dla mieszkańca. To może niewiele mówi, ale jak przypomnę, że średnia dla Europy to jest 4700, a poziom uznawany za bezpieczny to jest nie mniej niż 4000, my mamy 1700, no to już się robi niemiło. I z tego punktu widzenia patrząc, no Polska no jest na mapie krajów ogarniętych kryzysem wodnym, jest też na liście krajów, która sobie z tym kryzysem wodnym nie radzi, choć muszę wspomnieć, że od niedawna rząd się za to wziął, czyli powstał program Stop Suszy i powstał program małej retencji, tak zwany program retencyjny. I to wspaniale, tak? Tutaj gratuluję, że tego rodzaju ruch został wykonany, tylko jeszcze trzeba ten program wdrożyć. Jak go wdrożymy, to wtedy będę rząd z przyjemnością dalej chwalił. Ten czy kolejny, nieistotne. Woda jest apolityczna i rzeczywiście powinniśmy o nią dbać wszyscy przez pokolenia, w szczególności myśląc o pokoleniach przyszłych w ramach Solidarności Pokoleń.
Woda nie ma barw politycznych, mówi Kamil Wyszkowski w rozmowie z nami na Lany Poniedziałek. Powiedz Kamilu, czy my, patrząc już nie tylko na skalę makro, ale taką mikro, nasze codzienne zachowania, co my możemy wobec tego zrobić, żeby próbować ten kryzys wodny, o którym mówisz, zahamować? Deszczówka to jest ten kierunek?
Między innymi, oczywiście gromadzenie wody to jest bardzo dobry pomysł. Polska ma podobną przestrzeń, podobną powierzchnię jak Hiszpania. To przypomnę ten przykład hiszpański, bo jest bardzo dobry właśnie pod kątem gromadzenia wody deszczowej. Hiszpanie są w stanie zatrzymywać na swoim terytorium znakomicie więcej wody niż my. Ta proporcja pomiędzy jakby zasobami wodnymi polskimi, a nie wiem, polskimi sąsiadami chociażby za Odrą, jakby pokazuje, że nawet jeżeli jesteśmy w tej samej mniej więcej strefie klimatycznej, no to u nas jest po prostu przepaść. Rzeczywiście to gromadzenie wody nie działa. No i oczywiście są na to też metody.
Jak oni to robią? To znaczy, czego możemy się od nich nauczyć? Co podejrzeć? Co wykorzystać wobec tego?
No po pierwsze, to już wspomniałem, ten system zbiorników retencyjnych mokrych. To jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić, zwłaszcza na terenach wiejskich. W miastach natomiast trzeba tą deszczówkę gromadzić, czyli zadbać o to, żeby w takich przestrzeniach, powiedzmy, między blokami, żeby powstawały kompleksy roślin, które są gęste, które są w stanie przytrzymywać wodę i ją magazynować.
Jakie to rośliny?
To są generalnie wszystkie możliwe krzewy i krzaki, ale też mech. Czyli wszystkie te takie rośliny, które są przy ziemi, no i oczywiście nasadzanie drzew. Drzewa także nie tylko, że ocieniają, ale także są w stanie magazynować wodę. Oczywiście przy okazji sporo je zużywając na własne potrzeby, ale dzięki temu, że ocieniają teren poniżej, pod sobą niejako, no to wtedy ta woda nie odparowuje, ona wtedy jest właśnie bardziej łatwiej dostępna dla drzewa. Już pomijam, się przyjemnie żyje wśród zieleni, to zwyczajnie to ma ogromne znaczenie dla też cyrkulacji wilgoci w ramach miejskich wysp ciepła. No wtedy walczymy przede wszystkim z tego typu negatywnymi zjawiskami, jak chociażby przegrzanie miast w Polsce. Jednym z ciekawszych projektów, które zostały zresztą też opomiarowane, jeżeli Państwo sobie wyobrażą temperaturę, to już zaraz nadejdzie, tak lato, i będzie mieć te 30 stopni upału, to pod drzewem w środku miasta temperatura spada do 23-24 stopni, ale jeżeli się wyjdzie poza drzewo w tym 30-stopniowym upale w ramach pomiaru temperaturowego, to odczuwalna temperatura to jest 35-37 stopni w słońcu. No i to jest ta potężna różnica z punktu widzenia człowieka, jego komfortu. Natomiast jeżeli się spojrzy na inne organizmy, w szczególności stałocieplne ptaki bądź stałocieplne ssaki, to te elementy ekosystemu, przecież też zamieszkują miasta, też chronią się pod drzewami, też potrzebują wilgoci i dostępu do wody. Możemy to zabezpieczyć w ramach chociażby parków kieszonkowych, czy parków kaskadowych, czy parków wodnych. Nie mielić z parkami wodnymi w rozumieniu jakichś kąpielisk. Tak,
to nie chodzi o zjeżdżalnie, tak? Tylko takie mini parki, takie bardzo, bardzo niewielkie parki.
Tak jest. Parki kieszonkowe to jest taka profesjonalna nazwa dla tego rodzaju struktury, konstrukcji. One jakby są malutkie, natomiast mają ogromną rolę właśnie dla walki z tym zjawiskiem wyspy ciepła plus gromadzenia wody niejako pod sobą, czy jakby na swoim terenie. To jest też bardzo ważne, no też bardzo ważne z punktu widzenia potencjalnych powodzi, zwłaszcza tych burz czy ulew gwałtownych, nawalnych, no to wtedy taki park jest w stanie zabezpieczyć przed zalaniem cały kwartał miasta, ponieważ no zasysa wodę, on ją zabezpiecza. No plus każdy z Państwa może podpytać swoją wspólnotę mieszkaniową czy spółdzielnię mieszkaniową, czy nie planuje czasem zrobienia tak zwanego małego zbiornika retencyjnego, czyli małego oczka wodnego na terenie osiedla. To nie jest specjalnie trudne. Ładne jest to przy okazji, że się to odpowiednio tym zarządzi. No i działa fenomenalnie z punktu widzenia zminimalizowania ryzyk związanych właśnie z podtopieniami i zalaniami, jeżeli dojdzie do gwałtownych opadów deszczu, bo takie jeziorko zwyczajnie tą wodę przyjmie.
Takie oczka wodne, jeziorka, jak mówi Kamil Wyszkowski w rozmowie z nami, takie historie i takie miejsca powstają chociażby w ramach budżetu partycypacyjnego tutaj w Warszawie, z tego co widzę, a zatem można. To jest kolejny dowód, że to po prostu działa.
Kamil... Proszę. Jedno zdanie dosłownie, bo przypomnę tylko, że takie jeziorko ma jeszcze jedną dodatkową funkcję, może zadbać o dostęp do wody dla jeży czy wszystkich okolicznych ptaków, które w okresie lata naprawdę mają podgórkę, bo one sobie kurka w kranie nie odkręcą, a brak wody jest jednym z poważniejszych problemów wielkiego wymierania owadów czy właśnie ptaków, czy innych małych organizmów, które w okresie lata tak samo cierpią spragnienie jak i my, tyle tylko, że my jako Homo sapiens sapiens mamy tę zdolność i umiejętność otworzenia sobie wody poprzez dostęp do wody z kranu, ale cała reszta ekosystemu już nie. I trzeba też taką empatię w sobie uruchomić, że dzięki utworzeniu takich zbiorników retencyjnych, małych oczek wodnych, też pomagamy innym organizmom, które żyją wokół nas.
Mówisz, Kamilu, o ptakach, o jeżach. Czy to jest dobry pomysł wobec tego, aby chociażby dzisiaj, mamy może więcej czasu, drugi dzień świąt, Wielkanocy, lany poniedziałek, może warto na balkon wystawić jakiś zbiornik z wodą, żeby w ten sposób uczcić ten lany poniedziałek, zamiast tę wodę z tego samego zbiornika wykorzystać, żeby polać kogoś z domowników albo sąsiada, tylko po prostu wystawić właśnie dla tych zwierząt, dla tej części ekosystemu nieludzkiej. To jest ten kierunek, tak wnioskuję z tego, co mówisz?
Dokładnie tak, zresztą pamiętajmy, że miasta są też fenomenalnymi habitatami dla owadów chociażby, bo w miastach się nie stosuje oprysków, tych, które się stosuje w rolnictwie przemysłowym. Zresztą wyobraźmy sobie, że na ulice polskich miast wyjeżdżają jakieś wielkie maszyny rolnicze, które opryskują największe arterie komunikacyjne. Przecież ludzie by po prostu wylegli na ulicach w proteście, tak? Nie wolno takich rzeczy robić. To się dzieje na bieżąco na wsi. Dlatego mamy chemizację rolnictwa i w konsekwencji mamy wielkie wymieranie owadów. Natomiast w miastach jesteśmy w stanie tę przestrzeń ożywić, czyli jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby chociażby domki dla owadów pojawiły się na naszym, czy tak zwane hotele dla owadów, na naszych balkonach, na naszych dachach, żeby właśnie na naszych balkonach pojawiły się karmniki i pojniki, właśnie te miejsca na wodę dla wszelkich innych organizmów, które po prostu do nas przylecą bądź przyjdą, bo to mogą przecież być też pojemniki na wodę wystawione na trawniku i ugaszą swoje pragnienie, przy okazji coś zjedzą. Do czego serdecznie Państwa w okresie świąt zachęcam, żeby tego rodzaju empatię w sobie uruchomić, ale też takie po prostu myślenie, że warto to zrobić, bo wtedy znakomicie lepiej tą wodę zagospodarujemy, niż oblewając nią wszystkich dookoła, gdzie ona później już tylko wyparuje i już jej nie będzie.
Kamil Wyszkowski, Global Compact w Polsce. Bardzo dziękuję, Kamilu, za tych kilkanaście świątecznych minut, które mogliśmy dzisiaj spędzić. Jakie plany u Ciebie na tę ostatnią część świąt?
Długi spacer.
to życzę, żebyś nie został oblany, ale żeby było dużo tych zbiorników w okolicy i takich informacji, które będą takim sygnałem optymistycznym, mimo wszystko, mimo tego kryzysu wodnego, aby to było do zobaczenia. Absolutnie polecamy także w RMF FM to, o czym powiedział Kamil. I jeśli chodzi o wody, i jeśli chodzi o spacer, oczywiście, najlepiej tam, gdzie jest mało ludzi i gdzie jest zielono. Udanego spaceru zatem i przyjemnej końcówki świąt. I dużo zdrowia i mam nadzieję, Kamilu, już niedługo już do zobaczenia, nie tylko online, ale bez maseczek też w studiu. Bezpiecznie przede wszystkim. Raz jeszcze udanych świąt. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję ja. Pozdrawiam wszystkich Państwa i wspaniałych świąt raz jeszcze.
Dziękujemy. Takie wyjątkowe łączenie przy okazji lanego poniedziałku. O wodzie dzisiaj rozmawiamy w trochę innym kontekście. Woda cenna jak złoto i pod tym hasłem także dzisiaj słyszymy się w Faktach RMF FM. Udanej końcówki świąt. Do zobaczenia, do usłyszenia.